Na zegarze 9 minut po 9 zaczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański. W studio ze mną jest pan dr Wojciech Grabowski z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Gdańskiego. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I czekamy na pana profesora Rafała Ożarowskiego. Mam nadzieję, że dojedzie do nas, dołączy do naszych komentarzy. Zapraszamy również naszych słuchaczy do dzielenia się swoimi komentarzami, wysyłając SMS-y pod numer 603-06-06-06. Od kilku dni, także dzisiaj, informujemy Państwa o rozpoczynającym się właśnie w Warszawie międzynarodowym szczycie poświęconym bezpieczeństwu na Bliskim Wschodzie. Pierwsze proste pytanie. Po co nam tak naprawdę ten szczyt?
Konferencja oficjalnie ma na celu wypracowanie pewnych rozwiązań dotyczących problemów bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Więc tak naprawdę sama idea konferencji, przesłanie konferencji jest jak najbardziej słuszne, dlatego że lepiej jest rozmawiać na temat pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, niż rozwiązywać problemy bezpieczeństwa poprzez konflikty zbrojne.
I jeszcze bez udziału tych, którzy są związani z tym problemem, tak, z konfliktami.
Niestety tak. Jest to jedna z większych tak naprawdę wad tej konferencji, że nie wezmą w niej udziału przedstawiciele między innymi Iranu, Turcji i Rosji, a więc silnych graczy, którzy mają w regionie Bliskiego Wschodu wiele do powiedzenia, mają swoje interesy, prowadzą aktywną politykę i mogłyby tak naprawdę również wnieść wiele w rozwiązanie tych problemów.
No właśnie, wojna w Syrii, Jemenie, konflikt izraelsko-palestyński to główne tematy, które omawiane będą podczas konferencji. Rozmowy będą dotyczyć także pomocy humanitarnej, uchodźców, broni masowego rażenia czy terroryzmowi. Dlaczego próbuje się przedstawiać tę konferencję jako wydarzenie skierowane przede wszystkim przeciwko Iranowi? Tak wypowiadał się jeszcze przed szczytem między innymi ambasador Islamskiej Republiki Iranu w Polsce.
Właściwie od czasów prezydentury Donalda Trumpa, a jeszcze wcześniej od jego kampanii wyborczej, jesteśmy świadkami bardzo, no, można powiedzieć, nasilonej retoryki antyirańskiej w wykonaniu obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest to...
I na pewno niczemu dobremu nie służy choćby ta wypowiedź amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo, który mówił wyraźnie, że głównym tematem tego spotkania będzie właśnie Iran. I trochę dzięki jego wypowiedziom mamy chyba nieco bardziej gorącą sytuację w tej chwili.
Tak, jest to między innymi spowodowane kwestią chyba bezpieczeństwa Izraela w regionie Bliskiego Wschodu i troską Stanów Zjednoczonych o to, aby to bezpieczeństwo Izraelowi zapewnić. I w dużej mierze nieoficjalnie mówi się w kuluarach, że celem tej konferencji nie tyle jest pokój i bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie, ile pokój i bezpieczeństwo Izraela.
Czyli to znaczy, że ta konferencja ma podwójne dno?
Tak, zdecydowanie tak. Obserwatorzy, analitycy, komentatorzy bardzo często podnoszą właśnie ten argument, że tak naprawdę Stany Zjednoczone, organizując tą konferencję, chciały czy chcą właściwie sprawdzić, które z państw zaproszonych na tą konferencję są po ich stronie, to znaczy popierają politykę bliskowschodnią, amerykańską politykę bliskowschodnią w regionie, które państwa są przeciwko tej polityce, a które państwa są jeszcze niepewne, a więc można je ewentualnie przeciągnąć na swoją stronę.
A jak to jest z Polską? Proszę powiedzieć, czy my jesteśmy tylko takim przedpokojem do jakichś rozmów takich bardzo zasadniczych dla Stanów Zjednoczonych? Czy jesteśmy partnerem do tych rozmów? Czy my rzeczywiście stanowimy jakiś papierek lakmusowy? Czy jesteśmy kimś ważnym? Czy jesteśmy ważnym graczem?
Relacje polsko-amerykańskie w mojej ocenie, być może subiektywnej, na pewno subiektywnej, nie mają charakteru partnerskiego. Polska próbuje odgrywać ważną rolę i włączać się w politykę międzynarodową i z jednej strony to dobrze, natomiast nie możemy też udawać, że jesteśmy głównym graczem i głównym rozdającym karty czy w polityce międzynarodowej, czy chociażby w regionie Bliskiego Wschodu. Gdzie zresztą, jak sam prezydent Andrzej Duda powiedział, nie mamy ważnych interesów. Do tej pory tak naprawdę Polska w regionie Bliskiego Wschodu uchodziła raczej jako państwo neutralne. Pomimo naszego zaangażowania tak naprawdę w Iraku po wojnie i też w trakcie wojny w 2003 roku, Polska raczej ma dobrą opinię i też dobre relacje z państwami i arabskimi, i również z Iranem.
A jak to może się zmienić po tej konferencji? Czy zmieni się coś? Czy...
Dużo zależy od tak naprawdę wniosków po konferencji, jakie zostaną sformułowane przez Polskę i Stany Zjednoczone.
Ale już wiemy dzisiaj, że te wnioski nie będą bardzo konkretne, tylko będą takie, powiedziałbym, bardzo delikatne,
i
subtelne.
Polska by tego chciała tak naprawdę. Polska obawia się, że w projekcie zakończenia tej konferencji mogą znaleźć się jakieś tezy czy przesłania antyirańskie, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie relacji polsko-irańskich.
No mówi się na przykład o ostrym antyirańskim przemówieniu, które ma wygłosić podczas konferencji premier Izraela Benjamin Netanyahu. Czy to jest możliwe, że takie wystąpienie nastąpi?
Tak, jest to możliwe jak najbardziej. Dlatego, że tak naprawdę to Stany Zjednoczone i Izrael są głównymi jakby państwami, które są wpływowymi graczami w regionie Bliskiego Wschodu i w związku z tym to one tak naprawdę będą odgrywały dominującą rolę w tej konferencji.
A czy ta konferencja mogła odbyć się w innym kraju, czy koniecznie Polska? Bo mówił pan o tym, że do tej pory te stosunki bliskowschodnie między Polską a Bliskim Wschodem nie były najgorsze, a teraz po tej konferencji może się coś zmienić.
Polska została wybrana przez Stany Zjednoczone na organizatora tej konferencji w sposób celowy, dlatego że przypomnę, że państwa europejskie są raczej przeciwne polityce sankcji, jaką Stany Zjednoczone prowadzą wobec Iranu. I tak naprawdę większość państw europejskich jest zwolennikami utrzymania porozumienia nuklearnego z Iranem z Wiednia z 2015 roku. I z tego właśnie też powodu inne państwa europejskie nie byłyby na tyle dobrym miejscem i sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych dla organizacji tej konferencji. Natomiast Polska jest takim państwem i takim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, na którego Stany Zjednoczone zawsze mogą liczyć. Zawsze bezwzględnie, tak naprawdę. My jesteśmy oddani Stanom Zjednoczonym. My w Stanach Zjednoczonych pokładamy wszelkie nadzieje dotyczące chociażby kwestii zapewnienia bezpieczeństwa.
I Mike Pompeo wczoraj też mówił o tym i dziękował w imieniu Donalda Trumpa za to właśnie bezgraniczne oddanie. Ale czy to dobrze, że my jesteśmy takim sojusznikiem, który nie ma jakby swojego trochę zdania?
Jest to troszkę też ryzykowny krok dyplomacji polskiej, podjęcie decyzji o współorganizacji konferencji, chociaż mówi się o tym, że ta decyzja nie została przez Polskę podjęta, tylko właściwie narzucona przez Stany Zjednoczone, dlatego że Polska tak naprawdę nie ma, czy nie odniesie większego, nie odniesie większych benefitów czy profitów z organizacji tej konferencji, poza tym, że jest współorganizatorem. Natomiast nie jest jakby głównym państwem, które ma interesy w regionie Bliskiego Wschodu.
A jak należy rozumieć takie słowa Krzysztofa Szczerskiego jeszcze przed, podczas spotkania z ambasadorem Iranu z dnia wczorajszego? Krzysztof Szczerski podkreślał, że niezmiennym celem polskiej polityki bliskowschodniej jest poszukiwanie dróg osiągnięcia pokoju i stabilności w tym regionie, a konferencja warszawska nie jest skierowana przeciwko żadnemu państwu. Czy to są takie zdania dyplomatyczne, tylko i wyłącznie z których nic nie wynika, czy jednak z takich słów coś wynika?
No więc właśnie, warto zwrócić uwagę na jeden fakt, mianowicie zanim konferencja się rozpoczęła i zapowiedź też Mike'a Pompeo na temat tego, że konferencja będzie miała charakter antyirański. Dużo mówiło się o tym, że właśnie Iran jest tym państwem, które jest odpowiedzialne za liczne problemy związane z bezpieczeństwem na Bliskim Wschodzie. To wywołało naturalną reakcję obronną Iranu. Dyplomacja irańska zaczęła bardzo aktywnie nawoływać i Polskę, i Stany Zjednoczone do tego, aby wycofały się z takiego z takiej hipotezy, że to Iran jest odpowiedzialny za całe zło na Bliskim Wschodzie.
No właśnie, to nie był język dyplomacji, prawda? Szczególnie warto przypomnieć te słowa Donalda Trumpa, który bardzo wyraźnie powiedział właśnie o tym, że Iran jest odpowiedzialny za wszelki terroryzm, który na Bliskim Wschodzie się też zdarza.
Tak, i warto, kończąc moją też wypowiedź, chciałbym powiedzieć, że właściwie ta presja irańska na Polskę, aby ta konferencja nie miała charakteru antyirańskiego, w jakimś stopniu przyniosła skutek i efekt zamierzony, bo Polska zaczęła się wycofywać i mówić o tym, że ta konferencja nie ma charakteru antyirańskiego. Pytanie brzmi, na ile polskie zdanie będzie się liczyło we wnioskach końcowych, które będą również formułowane przez Stany Zjednoczone i w jakimś tam pewnie stopniu również przez Izrael.
A jak pan myśli, czy ta narracja polska będzie wpisana w tę myśl końcową tej konferencji? Czy to będą wnioski tylko, które zapadną zupełnie gdzie indziej?
To jest dobre pytanie. To, co mnie troszkę zaskoczyło, to wypowiedź ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, że właściwie projekt konkluzji i wniosków podsumowujących konferencję jest już znany.
I już jest przygotowany.
Już jest przygotowany, tak? Więc jakby sama konferencja niewiele zmieni w kwestii wniosków tejże konferencji, bo one są już z góry znane. I to też jest zaskakujące. Po co organizować konferencję ze z góry znaną hipotezą i wnioskami końcowymi?
Ale też słychać było i administracja Donalda Trumpa też to podkreślała, że do tej konferencji bliskowschodniej podchodzi bardzo poważnie i mówi się, że ona może stać się krokiem w kierunku wypracowania nowego formatu rozmów o Bliskim Wschodzie. O jakim formacie Donald Trump mówił?
Stany Zjednoczone od momentu wyboru prezydenta Donalda Trumpa na prezydenta tak naprawdę intensywnie pracują nad planem rozwiązania problemów bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu. To jest plan, który jest przygotowywany od 2-3 lat i nie zostanie on jeszcze przedstawiony teraz podczas konferencji w Warszawie, natomiast prawdopodobnie zostanie on przedstawiony po wyborach parlamentarnych w Izraelu. Istnieją pewne spekulacje i pogłoski dotyczące tego, co ten plan będzie zawierał, natomiast no, już dzisiaj spekuluje się o tym, że właściwie w matce wszystkich konfliktów, a więc konflikcie izraelsko-palestyńskim, tutaj właściwie Palestyńczycy stoją trochę na przegranej pozycji, właśnie ze względu na to, że nie mają tych wpływów i nie mają tych dobrych relacji z głównymi mocarstwami i graczami zewnętrznymi spoza regionu. Są spekulacje mówiące o tym, że będzie próbowało się Palestyńczyków w jakimś stopniu zmusić do uznania terytoriów, które zostały przez Izrael zagarnięte w wojnie sześciodniowej z 1967 roku, za akceptowania statusu quo w relacjach izraelsko-palestyńskich i zamknięcia tak naprawdę tego tematu. Natomiast ja jestem osobiście sceptyczny do tego, czy tego typu rozwiązanie jest w ogóle możliwe, dlatego że ono w naturalny sposób wzbudzi sprzeciw wszystkich państw arabskich regionu, które są skupione chociażby w organizacji regionalnej, jaką jest Liga Państw Arabskich, która w kwestii konfliktu izraelsko-palestyńskiego jest solidarna i jest jednomyślna.
Tak sobie myślę, od początku konferencja bliskowschodnia nie wywołała entuzjazmu wśród państw europejskich. Mówił pan o tym również. Te napięcia trochę, jak zbliżała się ta konferencja, zmniejszały się, ale jednak czy bojkot na przykład państw, które powinny wziąć udział w takiej konferencji, czy mówienie o tym, że ona nic nie zmieni, że ona jest tylko jakąś atrapą, czy to jest dobra forma dyplomatycznego rozwiązywania tych problemów na Bliskim Wschodzie? No bo przecież nieobecni nie mają racji bytu, nie mają swojego głosu.
Zdecydowanie nie, dlatego że prezydent Rosji, Władimir Putin, ogłosił 2 dni temu, że właśnie 14 lutego odbędzie się w Soczi spotkanie prezydenta Rosji, prezydenta Iranu, Hasana Rouhaniego oraz prezydenta Turcji, Recepa Erdogana, dotyczące właśnie problemów Bliskiego Wschodu. I tak naprawdę tworzona jest taka antykonferencja, a więc alternatywna konferencja wobec konferencji w Warszawie, która również będzie miała na celu wypracowanie pewnych rozwiązań w innym gronie. I teraz powstają dwa bloki i dwa sojusze. Sojuszników oczywiście amerykańskich w regionie Bliskiego Wschodu i sojuszników właśnie Iranu w regionie Bliskiego Wschodu. To nigdy do niczego dobrego nie prowadzi. To może tylko doprowadzić do konfrontacji. W związku z czym nachodzą oczywiście na siebie sprzeczne interesy dwóch bloków państw, które jeżeli się ze sobą nie spotkają i nie będą rozmawiać, to z całą pewnością nie wypracują konstruktywnych rozwiązań.
Rodzi się takie proste pytanie, czy na Bliskim Wschodzie możliwy jest pokój? Czy może tam zapanować pokój? Pewnie wszystkie mocarstwa tego świata zastanawiają się nad tym.
Nobel dla tego, komu uda się wypracować pokój i bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie.
A komu według pana?
To jest problem, który jest na wokandzie międzynarodowej od wielu dekad, co najmniej od czasów II wojny światowej, a może nawet jeszcze wcześniej. To jest problem, który jest podnoszony przez państwa, przez organizacje międzynarodowe, przez autorytety polityczne, charyzmatycznych przywódców religijnych. Nikomu nie udało się jeszcze rozwiązać bardzo kompleksowego i złożonego problemu bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu, właśnie dlatego, że mamy bardzo dużą ilość sprzecznych ze sobą interesów wielu graczy, zarówno z regionu, jak i spoza regionu, i dlatego, że te problemy mają bardzo złożony charakter. Tak jak
i
pan...
jedno jeszcze pytanie. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich ostatnio był papież Franciszek. Czy papież i Kościół może w tym dopomóc? I dyplomacja Kościoła.
Chciałbym wierzyć, że tak jest. Dlatego, że deklaracje przywódców religijnych mają bardzo pozytywny oddźwięk i charakter. Natomiast pytanie brzmi, czy one znajdą uznanie i znajdą naśladowców i zwolenników do tego, aby realizować to, co zostało zaproponowane czy zadeklarowane przez przywódców religijnych.
I z tym pytaniem pozostawimy państwa na dzisiejszy dzień. Moim państwa gościem był dr Wojciech Grabowski z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.